aktualne wydarzenia ponad oceanami.
Radio Wnet, Radio Wnet, Radio Wnet, ta da da da, Radio Wnet.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, jest czwartek, 20 października, godzina 16, Wiadomości Wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Liz Truss poinformowała, że rezygnuje z funkcji premier Wielkiej Brytanii. Decyzje poprzedziły błędy szefowej rządu, które doprowadziły do problemów w gospodarce. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, nie mogę dłużej pełnić mandatu. O mojej decyzji rozmawiałam z królem Karolem III, przekazała Truss. Liz Truss została powołana 6 tygodni temu, ma jednak zamiar pozostać na stanowisku do momentu wyboru następcy. Zgodnie z planem Truss, zwanym mini budżetem dotyczącego pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez obniżenie podatków, ponad 3 tygodnie temu był już minister finansów Kwasi Kwarteng ogłosił szeroko zakrojone cięcia podatkowe, które jednak zostały fatalnie przyjęte przez rynek, bo nie przedstawiono źródeł finansowania nowych projektów. Próbując ratować swoją pozycję, Truss odwołała w piątek Kwartenga i powołała na jego miejsce Jeremy'ego Hunta, który wycofał niemal wszystkie ogłoszone zapowiedzi. W środę ze stanowiska nagle zrezygnowała minister spraw wewnętrznych Suella Braverman na stanowisku. Zastąpił ją Grant Shapps, były minister transportu w rządzie Borisa Johnsona. Zaangażowana w pomoc Ukrainie Fundacja Solidarności Międzynarodowej przekaże ukraińskim obrońcom i medykom 2 samochody terenowe, 300 apteczek taktycznych i wiele innych niezbędnych rzeczy, mówi prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski.
Tak, jednym z wielkich problemów w czasie wojny jest zapewnienie możliwości komfortowego w miarę porodu kobietom, które poddane stresowi wojennemu, poddane niebezpieczeństwu, stają się ofiarami tej wojny w ten sposób, że po prostu ich powrót jest niekontrolowany i przyspieszony. Opracowaliśmy zestaw pierwszej pomocy porodowej.
Mówił prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski. Sankcje wobec Iranu stały się faktem. Decyzja ambasadorów krajów członkowskich została opublikowana w dzienniku urzędowym. Sankcjami objęto 3 generałów, w tym szefa sztabu sił zbrojnych Iranu. W uzasadnieniu napisano, że nadzoruje on wojskowy program dronów, odpowiada za ich sprzedaż za granicę i odgrywa kluczową rolę we współpracy wojskowej Iranu z Rosją. Jest też szef Wydziału Zaopatrzenia, Badań i Spraw Przemysłowych w irańskim Ministerstwie Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych, który odpowiadał za negocjacje dotyczące przekazania Rosji dronów. Oprócz tego na liście znalazł się dowódca sił powietrznych i kosmicznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Objęta sankcjami firma to Shahed Aviation Industries. Jest ona odpowiedzialna za projektowanie i rozwój serii irańskich bezzałogowych statków powietrznych Shahed. Drony tego rodzaju dostarczono Rosji i są one wykorzystywane w atakach na Ukrainę. Izrael nie dostarczy Ukrainie systemów obrony powietrznej, poinformował o tym izraelski minister obrony Benny Gantz. Wcześniej Kijów zwrócił się o pomoc do Izraela, który jest wojskową potęgą na Bliskim Wschodzie. Izraelskie władze prawdopodobnie jednak nie chcą zaostrzenia relacji z Rosją. Ukraina zwróciła się do Izraela o dostarczenie systemów takich jak tarcza antyrakietowa nazywana żelazną kopułą. Instalacja okazała się na tyle skuteczna, że w czasie ostatnich wojen z Hamasem w Gazie liczba ofiar cywilnych po stronie Izraela była znacznie mniejsza niż we wcześniejszych konfliktach. Ukraińska liczyła, że tarcza antyrakietowa pozwoli niszczyć nadlatujące rosyjskie rakiety. Izrael jednak odmówił. Izrael od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę stara się zachować neutralność. Rząd w Jerozolimie jest za to krytykowany zarówno na świecie, jak i w kraju. Eksperci tłumaczą, że Izrael nie chce konfliktować się z Rosją, bo ta de facto rządzi w sąsiedniej Syrii. W Izraelu mieszka też duża liczba Żydów z Rosji. Stanowią oni znaczną siłę polityczną, a 1 listopada w Izraelu zaplanowane są kolejne w ostatnich latach wybory parlamentarne. Szeroka kadra Polski na Mundial 2022 liczy aż 47 piłkarzy. Czesław Michniewicz obok tak doświadczonych zawodników jak Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny powołał do szerokiego składu na Mistrzostwa Świata grono potencjalnych debiutantów na turnieju. To wszystkie wiadomości. Zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
czwartek pozostajemy pod wpływem pogodnego wyżu z Nadpodkarpacia. Duże zachmurzenie, lokalne opady deszczu lub mrzawki niewykluczone są tylko w województwach północno-wschodnich. Poza tym będzie prawie bezchmurnie. Do Polski będzie napływało zimne polarne powietrze. Temperatura powietrza wzrośnie od jedynie 9 stopni Celsjusza wzdłuż naszej wschodniej granicy do 11 w centrum i 14 na krańcach południowo-zachodnich. Ciśnienie powietrza początkowo powinno wolno wzrastać. W drugiej połowie dnia zacznie spadać. W Warszawie wczesnym popołudniem barometry wskazały 1013 hektopaskali. Wiać powinno słabo i bardzo słabo, a na zachodzie kraju umiarkowanie. Podmuchy wiatru będą docierały z kierunków południowych i zachodnich.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Posłuchajcie o wspaniałej akcji, którą każdy może rozegrać lokalnie. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska, kortów, a może kameralnego amfiteatru? Teraz macie szansę, by spełnić marzenia. Grajcie w lotto, a na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe i kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski.
Po reklamie.
Autopromocja. Pamiętacie Polkę na Bałkanach? Czas na zmiany. Czas na oceany i wyprawę za Atlantyk. Chicago, Miami i Nowy Jork, czyli wielka wyprawa postscriptum. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zaprasza Liliana Wiadrowska.
To była autopromocja.
Radio Wnet. Popołudnie Wnet.
Dzień dobry, Grzegorz Milko, Popołudnie Wnet. Dziś kilka ważnych tematów, ale taki pierwszy gorący, można powiedzieć, kontynuacja tego, co słyszeliśmy w wiadomościach, to jest to, iż premier Wielkiej Brytanii, pani Liz Truss, podała się do dymisji i w naszym studiu Londyn nasi przyjaciele, korespondenci, a więc Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Witam ponownie na naszej antenie. No i takie pytanie numer jeden. Co się tak naprawdę stało? Liz Truss zapowiadała, że będzie drugą Margaret Thatcher. Też chyba wszyscy z taką nadzieją do tej pani podchodzili, a tu tymczasem 45 dni urzędowania tak naprawdę jeszcze się nie zdążyła rozpędzić, a już wyhamowała i zjechała na pobocze. Co się stało?
Słuchaj, stało się to przede wszystkim, że wczoraj zrezygnowała minister spraw wewnętrznych i to był gwóźdź do trumny pani Liz Truss. Tajemnicą nie jest, że obie panie się nie lubiły. Miały sprzeczne opinie na kluczowe dla Wielkiej Brytanii sprawy. A Liz Truss wręcz ogłosiła ostatnio, że minister home office należy po prostu ignorować. Ignorować to, co mówi. Ale brak zaufania właśnie nawet w kręgach jej własnej partii narastał od wielu, wielu dni i wszyscy zastanawiali się tylko, w jaki sposób Liz Truss usunąć z tego stanowiska, ponieważ tutaj minister, który obejmuje swoje stanowisko, jest, że tak powiem, kryty. Nie może być odwołany ze swojego stanowiska przez 12 miesięcy. 45 dni. Tyle zajęło Liz Truss naprawienie albo zepsucie brytyjskiej gospodarki.
No tak, my mówimy o tym, że faktycznie Liz Truss miała być porównywana do Margaret Thatcher. Tymczasem bardziej chyba możemy ją porównać do Theresy May, której rząd również był takim rządem przejściowym de facto, ponieważ no, miała zdjąć z siebie odium Brexitu i tych wszystkich problemów, które narastały między innymi z no, nieprzewidywaną wcześniej epidemią COVID-a. Jeżeli chodzi faktycznie o konflikty z minister spraw wewnętrznych, no to była dosyć długa historia, ponieważ okazuje się, że o ile Liz Truss bardzo mocno chciała wspierać imigrację i powroty Europejczyków do Wielkiej Brytanii, bo wiemy, co się tutaj dzieje na przykład, jeżeli chodzi o miejsca pracy i no, wakaty, które tutaj mamy. Brakuje nam tutaj około 2 milionów ludzi do pracy. O tyle właśnie minister spraw wewnętrznych chciała tę politykę zaostrzyć i zabronić niekontrolowanej imigracji. Na tym między innymi polegał problem. Również chyba gwoździem do trumny była oczywiście forma, w jaką Liz Truss odwołała Kwasi Kwarteng'a, który był za tym, żeby podatki obniżać, zaś jego następca podatki chce podwyższać. Widać, że ten rząd tak kulał się z prawej na lewą i właściwie nie za bardzo miał jakąkolwiek ustaloną politykę. Jednakże widzimy, że rezygnacja Liz Truss ze stołka chyba troszeczkę pomogła gospodarce. O ile do tej pory funt bardzo mocno pikował, o tyle dzisiaj właśnie okazuje się, że giełda pozytywnie zareagowała na jej odejście. Funt się troszeczkę umocnił, a w każdym razie ustabilizował w stosunku do dolara, więc możemy domyślić się, że również do podstawowych innych walut europejskich czy światowych. I wygląda na to, że na razie przyjmujemy taki oczekujący troszeczkę sposób patrzenia na rzeczywistość. W ciągu następnych kilku dni dowiemy się, kto zostanie następcą Liz Truss.
No właśnie.
Mamy kilku.
Mówicie o tym, że tak trochę porównywana do May, ja bym powiedział, taka trochę polska Beata Szydło, która też gdzieś nagle w pewnym momencie została odwołana. Tutaj może troszeczkę inna sytuacja. Niemniej jednak właśnie powiedzieliście o tym, że brak zaufania w kręgach nawet jej partii. To kto teraz może mieć to zaufanie? No bo jest naprawdę, to jest Wielka Brytania i sytuacja i pozycja premiera to musi być absolutnie ktoś o wielkim autorytecie.
Oj tak, tym autorytetem cieszy się między innymi Rishi Sunak, który jak pamiętamy był największym kontrkandydatem Liz Truss. On jest człowiekiem, który z jednej strony jest dosyć popularny, ponieważ jest barwną postacią w rządzie, gdyż przeskoczył już chyba nie z 5 ministerstw, on jest chyba zawodowym ministrem. Pamiętamy już go z kilku innych wcześniejszych gabinetów i za każdym razem miał inną tekę. Jest to człowiek doświadczony, jest to człowiek dosyć sprytny, powiedziałbym nawet, i jest to człowiek o dużej popularności, ale po drugie, właśnie, przede wszystkim, jest osobą bardzo wyrazistą. On już od samego początku, kiedy odbywały się wybory na szefa partii konserwatywnej i premiera oczywiście, wygłaszał kompletnie inne teorie, jeżeli chodzi właśnie o strefę podatków. O ile Liz Truss chciała być bardzo, bardzo spolegliwa i obniżać te podatki, Rishi Sunak mówił właśnie wręcz przeciwnie. Mamy teraz trudny okres, więc podatki trzeba będzie podnosić. Nie wiem, jak teraz to będzie wyglądało. W każdym razie on jest teraz faworytem i oprócz niego na liście znajduje się Penny Mordaunt, która była również kontrkandydatką Liz Truss, oraz Ben Wallace, również człowiek, który jest bardzo dobrze znany już Brytyjczykom, ponieważ również w rządzie pełnił już kilka funkcji.
Sam Ben Wallace wcześniej zrezygnował jednak z kandydatury na premiera, natomiast bardzo wiele osób obstawiało, że on jednak może przejąć wodzostwo nad partią konserwatywną, ponieważ to jest minister obrony, a wiadomo, że w tej chwili obrona, w tej chwili Ukraina i NATO są niezmiernie ważne też z punktu widzenia brytyjskiego. Sam Rishi Sunak natomiast przepadł, ponieważ ma ich hinduskie korzenie i bardzo wielu konserwatystów nie chciało widzieć jego właśnie na tym stanowisku. Pomimo tego, iż on sam urodził się tutaj w Wielkiej Brytanii, wychował się tutaj, odebrał bardzo dobre wykształcenie, natomiast jego rodzice pochodzą z Indii.
Tak, proszę, powoli musimy kończyć, ale na pewno będziemy nasłuchiwać i od was także korespondencji kto, ale jeszcze na pewno też jest ważne, czy to w jakikolwiek sposób ta zmiana może rzutować, nie wiem, na naszych rodaków? Pewnie nie. Chociaż myślę, że zawsze warto też o tym powiedzieć. Tym bardziej, że jutro macie ważne spotkanie w Posku, prawda?
Dzisiaj spotykamy się w Posku, ponieważ już niedługo okazuje się, że będą wybory w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Co roku odbywają się tam wybory prezesa, a co za tym idzie również i zarządu. Będziemy się temu blisko przyglądać już w niedzielę rano, podczas audycji Studio London o 9 rano. Będziemy na pewno o tym mówić, ponieważ dzisiaj spotkamy się z wieloma interesującymi osobami, a jutro również będziemy widzieć się z kilkoma artystami, więc na pewno podążajcie za nami. O 9 rano spotykamy się w studiu Londyn.
Natomiast jeżeli chodzi o wybory tak bardzo szybciutko, bo tutaj wybory są bardzo pilącą sprawą. Ja patrzę na najnowsze sondaże. Partia Konserwatywna bardzo, bardzo źle wypada w tych sondażach. Gdyby wybory odbyły się teraz, Partia Pracy absolutnie na czołówce. Na drugim miejscu, co jest bardzo ciekawe, znajduje się Szkocka Partia Narodowa. Pamiętamy, że Szkocja bardzo chce się odłączyć od Wielkiej Brytanii. Czy to będzie ten krok milowy? Zobaczymy.
No tak, i właśnie te partie właśnie ogłosiły, że chciałyby wcześniejszych wyborów, zarówno liberalni demokraci, jak i lejborzyści, jak i właśnie Scottish National Party wzywają partię konserwatywną do rozpisania nowych wyborów. Nie wiem, czy do tego dojdzie.
Dziękujemy bardzo. No oczywiście nasłuchujemy, czekamy na wasze informacje także w tych tematach. Nasze studio Londyn, Iza Smolarek, Aleks Sławiński byli z nami. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo i dobrego weekendu, który jest przed nami. Mamy nadzieję, że ten weekend nie będzie zepsuty tutaj w Wielkiej Brytanii przez liczne strajki, między innymi kolejarzy, między innymi kierowców autobusów. No to nas czeka w niedalekiej przyszłości.
Tak, a mówiliśmy także, że artyści również spotykają się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Za chwilę spędzimy czas z wielkim polskim artystą, którego obchodzimy dziś rocznicę, 10. rocznicę śmierci. Przemysław Gintrowski, za chwilę między innymi naszym gościem będzie córka pana Przemysława, Julia Gintrowska. Po piosence zapraszamy, zostańcie z nami.
Reklama.
Przedsiębiorco, chcesz zrealizować nową inwestycję? Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Możesz ją uzyskać niezależnie od wielkości firmy. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji masz szansę na dynamiczny rozwój. Wejdź na stronę www.strefainwestycji.gov.pl i poznaj szczegóły programu. Przedsiębiorco, inwestuj z ulgą. Kampania realizowana przez podmioty zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
10 lat, to już 10 lat dziś mija dokładnie od tego dnia, kiedy odszedł od nas Przemysław Gintrowski, wybitny polski artysta, wielki, wspaniały, niezapomniany, i mamy wielką przyjemność i zaszczyt gościć w studiu Julię Gintrowską, córkę pana Przemysława. Witam, Julio, serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kate Bush specjalnie wybrana, bowiem wiem, że tato bardzo lubił Kate Bush, między innymi.
Tak, zgadza się, bardzo lubił. Właśnie też przed wejściem na antenę powiedziałam, że teraz jest wielki powrót Kate Bush po Stranger Things, natomiast ja znam Kate Bush od dziecka, bo właśnie tata bardzo lubił słuchać. I mamy płyty w domu, więc nie jest mi obca.
Tak, i przeczytałem w wywiadzie z twoim tatą, że także te zespoły, ta klasyka, więc The Doors, King Crimson, Procol Harum, prawda? To
oczywiście,
na czym się wychowywał.
Tak, Led Zeppelin, wszystkie, to właśnie The Doors. Wszystkie płyty były katowane, ja wszystkie utwory znam. Więc...
Czyli w domu nie tylko wielka trójka polskich artystów, prawda? Łapiński, Kaczmarski, Gintrowski, ale też rock.
Przede wszystkim rock, bym powiedziała, bo tata raczej tak nie słuchał na co dzień własnej muzyki. Nie był zadufany w sobie, tak bym powiedziała. Oczywiście, kiedy był proces twórczy, na przykład kiedy powstawały płyty, które, przy których już miałam okazję żyć i być na świecie, jak Kanapka z człowiekiem czy Tren, to rzeczywiście ta muzyka cały czas była w domu. Tata też pracował w domu, więc i się nas pytał, co myślimy. Jeździł do radia, bo w radiu były nagrywane polskim te dwie płyty. Zabierał mnie też ze sobą, więc w procesie twórczym było dużo, a tak poza to przede wszystkim właśnie muzyka rockowa, co też słychać w tych dwóch ostatnich płytach, że jest bas na przykład, bo tata bardzo lubił bas i gitarę basową. I słychać to zacięcie w tych ostatnich płytach właśnie rockowe.
A powiedz, to takie inwazyjne śpiewanie, ten wokal taki mocny, prawda? To miał twój tato i to miał też Jacek Kaczmarski. To też było wzorowane, nie wiem, może na Jimie Morrisonie w niektórych momentach, a może na kimś innym? Nie wiem, tak po prostu pytam.
To ciekawe pytanie. W sumie nigdy nie miałam okazji spytać o to taty. Natomiast... tata miał bardzo charakterystyczną barwę głosu i wydaje mi się, że nie udawał nikogo.
To nawet nie chodzi o udawanie. Julia, nie chodzi o udawanie. Może bardziej właśnie coś, co zapada w pamięć czasami człowiekowi. Coś, co się bardzo podoba i coś, z czego można brać wzór.
To na pewno inspirujemy się cały czas wszyscy i tak naprawdę nie ma takiego momentu, gdzie coś jest w 100% nasze. Mamy dużo rzeczy i nawet podświadomie czasami się czymś inspirujemy. Ale tata zawsze śpiewał tak, jak czuł przede wszystkim i tak, jak go prowadziły emocje i to, jak prowadził go tekst przede wszystkim, bo w muzyce taty i całego tria najważniejsze były teksty i to, co za sobą one niosą.
I wy w domu rodzinnym byliście z twoją siostrą, z twoją mamą takimi pierwszymi cenzorami, na przykład, czy też ocenialiście właśnie, tato pytał was, czy to pasuje, czy nie pasuje, jak do tego na przykład się zapatrujecie na dany tekst, na dany utwór?
Tak, zdecydowanie tak. Tata, to znaczy na początku to się zamykał i nikomu nic nie pokazywał. Dopiero później, jak już ten materiał miał pewien kształt, to wtedy było, a tu jest tak, a może tak. I oczywiście ja miałam wtedy 7-9 lat, więc może już tak dokładnie tych wszystkich rozmów naszych nie pamiętam i to zupełnie też inaczej się rozmawia z dzieckiem. Natomiast zdecydowanie pokazywał i pytał się.
Tato był wielkim artystą, bardem, chociaż też przeczytałem, że nie lubił tego określenia bard.
Tak. Sama też z moją mamą nie przepadamy. Tak brzmi patetycznie bardzo, a tata był bardzo skromnym człowiekiem.
Tak, nawet powiedział, właśnie cytuję, nigdy nie uważałem się za jakiegoś barda, tylko za gościa, który ma swój sprzeciw wobec otaczającej rzeczywistości, wyrażałem go śpiewaniem.
No właśnie.
Jakiego tatę pamiętasz?
Przede wszystkim za bardzo rodzinnego. Tata był domownikiem, bardzo lubił spędzać czas w domu z nami. Też przez to był troszeczkę nadopiekuńczy. W związku z tym parę jakichś kłótni między nami było, bo tata oczywiście, jak musiałam przyjechać na przykład 2 stacje metra, żeby dojechać do gimnazjum, to musiałam zadzwonić, że dojechałam do szkoły. Jak nie, to dzwonił do szkoły, czy jestem. Więc to nakreśla może to, jak mój tata był nadopiekuńczy. Ale to wszystko oczywiście wynikało z tego, jak bardzo kochał swoją rodzinę i jak się o nią martwił.
Zobacz, jaki obraz, znaczy, bo po latach wypłynęły pewne wspomnienia córki Jacka Kaczmarskiego i były to trudne wspomnienia, prawda?
Zgadza się.
Te w Australii. Ciężki czas rodzinny, być może twórczy nie, ale rodzinny Jacka Kaczmarskiego, gdzieś niestety problemy z samym sobą, z nałogiem alkoholowym i to się odbijało na rodzinie. Nie wiem, czy to była wysoka cena, którą musiał zapłacić za to, co miał w sobie, za swoją twórczość. Wy takiej ceny na szczęście nie musieliście płacić, wręcz przeciwnie.
Zdecydowanie nie. Na szczęście. No bardzo mi przykro, że tak to wyglądało w rodzinie Kaczmarskich. Niestety czasami te emocje, to brzemię, które artysta nosi.
Tak, w sobie.
W sobie, dokładnie. Ta sława, to potrafi po prostu gdzieś tam od środka niszczyć człowieka.
Rozłąka z krajem w tym przypadku,
tak,
Australia.
Zdecydowanie. Tak naprawdę Jacek też był na emigracji, kiedy wybuchł stan wojenny, więc gdzieś tam cały czas był poza tym krajem, a on bardzo, bardzo cenił sobie właśnie koncertowanie. Uwielbiał to.
Tak, choroba duszy, tak można powiedzieć o tym, z czym zmagał się Jacek Kaczmarski niewątpliwie. Byli przyjaciółmi wielkimi, czy byli też po prostu współpartnerami na scenie? Bo czasami to różnie wygląda, prawda? Są wielkie zespoły, gdzie niekoniecznie muzycy się przyjaźnią, ale wykonują świetną muzykę, gdzieś się uzupełniają, a są też bardzo wielkie przyjaźnie. Jak było w przypadku twojego taty Jacka Kaczmarskiego?
Jeżeli chodzi o ich... Znaczy, zawsze, ja nigdy nie miałam okazji tego zobaczyć. Przecież Jacek zmarł, jak ja miałam 3 lata, więc poznałam Jacka, ale ja go nawet nie pamiętam. I tak naprawdę nigdy z własnej perspektywy nie jestem w stanie ocenić tego, jak ich relacja wyglądała.
Z przekazu może
bardziej. Tylko z przekazu. Raczej tak, dogadywali się dobrze, gdzieś musieli ze sobą współpracować, więc wydaje mi się, że nie można tworzyć, co ma tak dużą wartość, co jest tak dobre, bez porozumienia, no bo to by po prostu nie działało. Oczywiście tak, mieli też inne poglądy na różne rzeczy, ale czasami konflikt też bywa twórczym elementem.
Tak, no rzeczywiście, tak jak oni troszeczkę w innym, powiedzmy, stylu było to wszystko wykonywane, ale były też wielkie polskie zespoły, które miały wybitnych twórców. Krajewski Klęczon na przykład. Twórczo się bardzo dogadywali, a życiowo niekoniecznie. Posłuchajmy teraz piosenki twojego taty. Natomiast mam taką nadzieję, że też połączymy się z twoją mamą, tak?
Mam taką nadzieję, to też, że już, się uda.
Tak, że się uda, więc posłuchajmy jednej z wielkich, wspaniałych piosenek. My nie chcemy
uciekać stąd.
Właśnie. Skąd nie chciał pan Przemysław uciekać?
Jest to utwór oparty na faktach. Doszło, Jacek napisał ten tekst, Kaczmarski, pod wpływem takiego wydarzenia, mianowicie pożaru w szpitalu psychiatrycznym. W związku z tym wydarzeniem po prostu nasi twórcy dzisiejsi, znaczy, o których dzisiaj rozmawiamy, postanowili zainspirować się i opisać to w utworze. Tata napisał muzykę, Jacek tekst i tak powstał ten utwór.
Posłuchajmy. Dziesiąta rocznica śmierci Przemysława Gintrowskiego. W studiu jest Julia Gintrowska, córka, a przy naszym telefonie jest pani Agnieszka Gintrowska, wdowa po panu Przemysławie. Witamy serdecznie na antenie Radia Wnet.
Witam państwa serdecznie, witam słuchaczy.
Tak, chciałbym spytać, te 10 lat bez artysty, jakie jest, może inaczej, może, bo to jest na pewno trudne, ale co dzisiaj, co po tych 10 latach rzeczywiście tak najbardziej zostaje w pamięci?
To rzeczywiście jest trudne pytanie. Te 10 lat to tak naprawdę bardzo szybko minęło. No, w nas na pewno jest tak rodzinnie, wielka tęsknota. A co pozostaje? Ja to, jak myślę o Przemku, no oczywiście pozostaje cała twórczość, ale też generalnie to we mnie tak zawsze gdzieś dźwięczy jego głos. Głos, który był charakterystyczny, który był niepowtarzalny, który był taki, bardzo może skrypnięty, ale miał niebywały urok.
No tak, właśnie tak jak tutaj z Julią rozmawiamy, że głos bardzo charakterystyczny, momentami takie śpiewanie bardzo inwazyjne, ale to było takie jego, prawda? Zresztą Jacek Kaczmarski też miał podobny styl. Skąd się może wziął właśnie taki styl akurat ten, a nie inny u pani małżonka?
No styl na pewno był absolutnie tylko i wyłącznie jego stylem. To znaczy nie wiem, skąd się wziął. No nie, nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy, ale Przemek muzycznie może się inspirował. Natomiast jeżeli chodzi o wokal, o wykonanie utworów, to raczej tak mi się wydaje, że szedł absolutnie własną swoją drogą.
To przesłanie, które niósł ze sobą, nazywany polskim bardem, choć jak tutaj stwierdziliśmy, nie do końca lubił takie określenie. Co zostało tak naprawdę z tego przesłania? Wiadomo, czasy były inne, czasy Solidarności, czasy stanu wojennego, ale my też teraz mamy trudny czas, bo nie żyjemy w łatwych czasach. Rzeczywiście blisko nas wojna, w której jesteśmy bardzo blisko. Myślę, że dziś pan Przemysław też miałby taki powody do tego, by pisać, by tworzyć. Miałby rzeczywiście inspirację. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy pani to też podziela.
Ja myślę, że gdyby był z nami, to cały czas by tworzył, pisał muzykę, no bo wiadomo, no tekstów Przemek nigdy sam nie pisał, tylko korzystał z tekstów innych twórców. Chociaż często młodzi ludzie, te teksty tak są spójne z muzyką, że często młodzi ludzie myślą i uważają, że Przemek również był autorem tekstów, chociaż on nigdy tego nie sugerował, ale coś jest w tej wielkiej takiej spójności. No jakie, co zostało, jakie przesłanie, to ja myślę, że w każdym z nas zostaje coś innego. No wiadomo, że to były teksty o czymś, nie były łatwe, przenikały w głąb duszy ludzkiej. To zawsze coś w każdym z nas, ta potrzeba piękna, jakiegoś takiego ładu, takiego opowiedzenia się po jednej czy po drugiej stronie i jest potrzebna. No, oczywiście w życiu są szarości, ale generalnie człowiek też dąży do takich biało-czarnych postaw i Przemek był taki, że był bardzo, bardzo określony.
A czy ma pani takie sygnały, spotyka się pani z taką potrzebą młodego pokolenia, młodych ludzi właśnie, którzy chcą poznać Przemysława Gintrowskiego, którzy chcą się zetknąć z jego twórczością, z jego niesamowitą osobą, osobowością. Czy widzi to pani? Takie sygnały, nie wiem, może jest pani zapraszana do szkół, na jakieś spotkania, bo rzeczywiście, no 10 lat to jest pewien czas, trochę się wszystko zmienia, młodzi się też zmieniają, prawda? Kiedyś nie wiem, brało się gitarę, jechało się na ognisko i tak, i pewnie się też śpiewało, wykonywało piosenki Gintrowskiego, Kaczmarskiego. Teraz być może jest trochę inaczej. Elektronika wszechobecna. Ale czy rzeczywiście młodzi szukają Gintrowskiego?
Myślę, że tak, że szukają i na pewno tak jest, że jednak ja się spotykam bardzo często z takim określeniem, że część ludzi po prostu mówi, że oni bardzo żałują, że nie mieli sposobności poznać Przemka osobiście, a tylko mogą go poznać poprzez jego twórczość, więc cały czas ta twórczość jest słuchana. To nie jest tak, że tylko pokolenie moje czy jeszcze starsze, jest, pamięta o tym, jest zanurzone w tej twórczości, ale to też rodzinnie jest przekazywane bardzo często, bo młodzi ludzie mówią, że ich rodzice czy dziadkowie im tę muzykę pokazali, więc to się dzieje. To się dzieje i myślę, że się będzie działo, bo taka potrzeba głębszych tekstów w muzyce zawsze będzie na czasie.
Jak wyglądała przyjaźń i te relacje ze Zbigniewem Herbertem, bo pani małżonek był chyba jedynym, który mógł w ogóle śpiewać poezję Herberta.
No nie wiem, czy jedynym, natomiast no, pan Zbigniew Herbert na początku to niespecjalnie był zadowolony z tego, że młody człowiek no, śpiewa jego poezję, natomiast jak usłyszał, przedstawił to panu Zbigniewowi te utwory, to zaakceptował to. To myślę, że gdzieś no, też widział to, że jednak ta muzyka gdzieś niesie te wiersze i one szybciej trafiają do odbiorcy.
Dziś 10. rocznica. Czy to jest też taki dzień, gdzie więcej intensywniej, nie wiem, na przykład słuchacie od rana utworów? Jak w ogóle spędzacie ten dzień? No akurat tutaj Julia jest z nami, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Pani jest teraz na naszej antenie. Czy może dziś będzie jeszcze jakieś koncerty wieczorem poświęcone właśnie twórczości pana Gintrowskiego?
No te dni rocznicowe to jest tak, że no to zawsze gdzieś się człowiek myślami koncentruje na Przemku. Czasami sobie robimy z córką jakieś takie rozmowy zaduszkowe, wspominamy różne rzeczy, ale to raczej w takiej formie takiej no przyjemnej, śmiesznej, bo Przemek był taką osobą bardzo otwartą i bardzo pogodną. Natomiast no zazwyczaj coś się dzieje. Dzisiaj też dzieje się. Będzie koncert pod tytułem Ślepcy na Marszałkowskiej 7, Stowarzyszenie Wolnego Słowa o godzinie 18, więc Państwa serdecznie zapraszam. I takie różne rzeczy. No zawsze gdzieś coś są różne takie pomysły, żeby w tym okresie okołorocznicowym tę twórczość pokazywać.
Ja teraz zaproponuję, bardzo dziękując za to spotkanie, zaproponuję taką troszeczkę lżejszą formę twórczości, a więc utwór Zmiennicy.
A bardzo proszę. To jest bardzo ciekawy utwór, a w ogóle powstanie te nagrania do tego filmu, tej całej muzyki, to też jest taka bardzo ciekawa historia z tym się wiąże.
Mianowicie?
A to było tak, że to Przemek wspominał też, jeden z dziennikarzy, a propos tych rocznicowych rozmów, przypomnieli mi tę historię. Po prostu Przemek nagrywał muzykę do Zmienników w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina, tam na Okulniku, i to tam muzyki było dużo, pracowali po godzinach i kiedy skończyły się te nagrania, no to tam wyszedł z realizatorem, z reżyserem dźwięku Jackiem Szymańskim, takim wybitnym realizatorem. Wyszli przed studio, była noc, już prawie ranek, była piękna pogoda i nagle zaczął padać deszcz. No i później następnego dnia no pooddychali szczęśliwi, że zakończone wszystko i tak dalej. I następnego dnia okazało się, że dotarły informacje, że właśnie była awaria w Czarnobylu, więc mówił, zawsze opowiadał, że nigdy tych nocnych inhalacji nie zapomni.
No to rzeczywiście.
Tak, bo to był 27, chyba na 28 kwietnia 1986 roku. No i dopiero wtedy władze PRL tam na drugi dzień zdecydowały się potwierdzić, że rzeczywiście ta awaria była.
Julia tutaj słucha nas z dużym zainteresowaniem. Pani córka, czy ma talent po tacie?
Ma, absolutnie. Ja uważam, że ma wielki talent. Myślę, że na razie sama ze sobą pracuje, ale myślę, że nie jedną rzeczą nas jeszcze zaskoczy.
Też posłuchamy dzisiaj. Zaproponujemy także twórczość Julii. Natomiast bardzo serdecznie dziękuję. No, życząc po prostu zdrowia tak naprawdę, bo i myślę, że również będziemy się dzisiaj jeszcze także słuchali tych piosenek, tego koncertu, o którym pani mówiła. Dziękuję serdecznie. Pani Agnieszka Gintrowska.
Dziękuję również. Do widzenia.
Do usłyszenia. Do widzenia. To posłuchajmy tych zmienników, o których już teraz mówiliśmy. Tak, to byli zmiennicy, to taka troszeczkę druga strona twórczości. Mniej patetyczna, ale taka rzeczywiście z ciętym humorem, z ciętą ripostą. Coś być musi za zakrętem właśnie. I wiem, że też masz taką anegdotę związaną z tym utworem.
Tak. Historia z tym utworem jest taka, że byłam studentką warszawskiej szkoły filmowej i miałam takie zajęcia z reklamy. W dźwięku muzyki w reklamie. I były to pierwsze zajęcia z tego przedmiotu i właśnie opowiadaliśmy o tym, jak kiedyś wyglądały reklamy w latach 70., 80., 90. I właśnie pan wykładowca poruszył temat syntezatorów, że one były takie straszne i że te brzmienia takie przestarzałe i tak narzeka na te wszystkie syntezatory i mówi tak, no był taki utwór, ze zmienników i tak mówi, tylko nie pamiętam jaki był kompozytor i tak myśli się głowi, a ja siedziałam tak z tyłu, trochę w sumie schowana w tej sali i tak pełnym głosem mówię Przemysław Gintrowski. No i cała sala, jako że wszyscy wiedzieli, kim jest mój tata, parsnęła dużym śmiechem, a sam wykładowca był dosyć mocno zdezorientowany, co się właśnie wydarzyło. Jak sala się już uciszyła, to powiedziałam tak, no to mój tatuś. I bardzo mnie za to później przepraszał i zrobiło się bardzo głupio. Natomiast co by nie mówić... No te syntezatory może teraz nie brzmią najnowocześniej i dla nas to może brzmieć przestarzało. Natomiast w tych czasach to były to takie największe technologie i w ogóle sprowadzenie tego sprzętu i to wszystko, co tata miał, to tak naprawdę nie było takie proste. Mhm. I nie każdy, wcale tak dużo osób nie posiadało takiego sprzętu, jaki on miał.
No, Czesław Niemen pewnie był jednym z tych pierwszych.
Tak, to na pewno.
Który Hammondy gdzieś tam ściągł specjalnie dla niego. Ale no, gdzieś ten wykładowca wyraził swoje zdanie, niemniej jednak...
No, ma do tego święte prawo.
Niemniej jednak...
O gustach się nie dyskutuje.
Tak, ale ten utwór jest genialny, naprawdę.
Ja też tak uważam.
No, to po prostu on się nie starzeje absolutnie, tak jak zresztą...
Jak Zmiennicy, jak sam serial.
Jak sam serial. W ogóle seriale z tamtych lat, to prawda. A w ogóle twórczość twojego taty, jeśli chodzi o muzykę filmową, bo sporo tego, prawda, napisał, to jakoś, nie wiem, to było inne natchnienie niż to, co pisał dla, powiedzmy, tej walki, dla Solidarności i tak dalej. Czy to była jakaś taka różnica, gdzie to można było zobaczyć? Czy może mu to przychodziło łatwiej, a może trudniej?
Szczerze mówiąc, nie wiem, co mu łatwiej przychodziło. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast... Tata był niesamowicie wrażliwym człowiekiem i dotykały go różne rzeczy, jak właśnie chociażby polityka, dlatego śpiewał o tym i mówił głośno o tym, co się dzieje i zgłaszał swój sprzeciw. Natomiast też był pasjonatem kina, bardzo lubił kino. Są filmy, które oglądał kilkanaście razy. Chociażby Piknik nad wiszącą skałą, którą analizował po prostu minuta po minucie, robiąc sobie notatki. Zresztą też w Warszawskiej Szkole Filmowej, której jestem już absolwentką, sam wykładał. Jak ja byłam małym bardzo dzieckiem, pamiętam, że kiedyś mnie na jakieś zajęcia, które prowadził, zabrał. Chociaż nie do końca, szybko w sumie skończył wykładanie na uczelni. Chyba nie do końca...
Czuł
to, chociaż wcześniej też miał okres, kiedy był nauczycielem fizyki czy matematyki teraz, chyba fizyki. Więc miał epizody właśnie nauczycielskie, bym powiedziała.
Pedagogiczne. Tak.
Zresztą sam mnie też uczył matematyki i no powiem kolokwialnie, piłował mnie z tej matematyki. Ale
nauczył.
Nauczył. Owoce... Widać, może tak. Matura, znaczy do matury to mnie oczywiście nie przygotowywał, ale skończyłam w liceum na kierunku matematyczno-geograficzno-angielskim, więc coś tam zostało. Zresztą bardzo lubię matematykę i przychodzi mi to
ale tak jak pytałem twoją mamę, no masz duszę artystyczną, prawda? No przecież jesteś po szkole i też śpiewasz.
Tak.
Natomiast płyt jeszcze nie nagrałaś.
Nie, płyt jeszcze nie nagrałam. Jestem duszą artystyczną. Ja chodziłam do szkoły muzycznej przez całe swoje życie. A jak skończyłam szkołę muzyczną, to poszłam do Warszawskiej Szkoły Filmowej, gdzie zajmowałam się dźwiękiem, więc cały czas ta muzyka, ten dźwięk, to wszystko gdzieś lawiruje. A oprócz tego gdzieś tam się pojawiały różne okolicznościowe koncerty związane z tatą, na których występowałam i też śpiewam i też osobno, to już kolejna strefa, sfera mojego życia, chodzę na zajęcia i rzeczywiście kształcę swój wokal i cały czas dbam o niego.
A który instrument jest tobie najbliższy?
W szkole muzycznej grałam na fortepianie, więc tak, dużo, dużo spędzonych godzin przed fortepianem.
Wracając jeszcze do tematów filmowych, twój tato przyjaźnił się z Bogusławem Lindą.
Tak, zgadza się.
Także z panem Ślesickim. I to pewnie też było pokłosie tego, że się spotkali w szkole chyba.
Nie. To tata znał się z Maćkiem, ojejku, oni się znają bardzo długo.
Ale do 13 posterunku też pisał muzykę.
Tak, więc a szkoła powstała w 2000 którymś roku, więc oni się znali dużo wcześniej, zanim powstała szkoła.
Nie, bardziej myślałem o tej teatralnej, że jako że wchodził jako wykładowca, nie? Ale znali się długo, tak, bo jest zresztą, polecam stronę Pamiątki Rzeczy o Przemysławie Gintrowskim. I tam rzeczywiście są wszystkie dokumenty, które zostały zrobione o twoim tacie. Jeden z nich jest naprawdę taki bardzo, bardzo dobrze zrobiony, skrupulatnie i polecam, no, niewątpliwie. Zaczyna się od tego, że wraz chyba z siostrą dyskutujecie na temat... Jezu, nie gitary taty, tylko
Atari, komputer, teraz nie wiem.
Nie, bardziej, o Jezu, w czym się nosi gitarę?
O matko, teraz ja, nie opakowanie, futera.
Dziękujemy bardzo Szymonowi, Szymon gra na gitarze, chcę powiedzieć. Właśnie. Ty śpiewasz, Szymon, na gitarze, więc może zsynchronizujemy, ale to może nie teraz. No Julia, tak, właśnie o futerale, który był poklejony, rozwalony, tak. Ale tato nigdy przez te wszystkie lata nie zmienił futerału.
Futerał wylądował już w muzeum, może tak... zakończę tę wypowiedź. Nie, oczywiście. Futerał był ukochany. Tata za nic nie chciał go w ogóle zmienić, gdzieś oddać. Po co? W ogóle po co? W ogóle rozklejał się, rozpadał
taki
się.
Poklejony, połatany.
Tak, jakimś gaferem, jakąś zwykłą taśmą izolacyjną. Też nie wiadomo, co tam było już, bo tak pozdzierana ta taśma była, więc różne rzeczy na niej były.
Tak, to posłuchajmy może, Julia, Kołysanki w twoim wykonaniu z koncertu w Lublinie, tak?
Teraz już nie wiem, która to jest wersja, bo jednak...
To jest ta, która jest taka najbardziej popularna, ale parę razy śpiewałaś, prawda, na koncertach ten
tak,
utwór.
To tak, i to w bardzo różnych aranżacjach, bo i trochę tak na jazzowo, i w oryginale, i też z tatą, i bez taty. Właśnie w Warszawskiej Szkole Filmowej, jeszcze dodam, zrobiliśmy taki spektakl z twórczością taty. W nowej odsłonie studenci aktorstwa wykonali właśnie choreografię całą i mieli też taką piękną, charakterystyczną, może tak bym powiedziała, ubiór, charakteryzację. Bardzo ciekawe, jest na YouTubie, polecam.
Tak, i to jest utwór z filmu Tato.
Tak, to jest właśnie film utwór z filmu Tato Macieja Ślesickiego, w którym też Bogusław Linda
no,
gra.
No główna rola, fantastyczna. Tak. I pani Segda także, prawda?
Tak,
trudna rola.
Bardzo trudny, tak, bardzo wzruszający film.
Przejmujący.
Zresztą.
Każdy tato, a jestem nim, obejrzał go pewnie nie raz i wiadomo, o co chodzi. Także...
Wyciskasz łez.
Łez, właśnie. Posłuchajmy zatem Kołysanka Julia Gintrowska.
nie będzie.
Julia Gintrowska wraz ze swoim tatą. Koncert 2019 rok. Trudne dla ciebie mentalnie i, no bo nie pytam technicznie, bo dzisiejsza technika może wszystko, ale jak właśnie, no jak powstała ta wersja?
Znaczy po raz pierwszy właśnie, jak rozmawialiśmy, zaśpiewałam ten utwór razem z tatą w spektaklu, o którym już wspominałam przed włączeniem utworu, w szkole filmowej, którego reżyserem była Magda Kizinkiewicz i właśnie to ona wpadła na taki szalony pomysł, żebym zaśpiewała z tatą. I rzeczywiście bardzo mocno to odchorowałam. Pierwsze wykonanie i właśnie to, że byłam w warszawskiej szkole filmowej i że to wszystko, no tak dla mnie to jak taki mój dom, tam byli sami ludzie, którzy sprzyjali tacie, którzy byli mu bliscy i dla mnie to było bardzo ciężkie doświadczenie. Nawet się nie spodziewałam, że tak mocno to przeżyję.
Przeżyjesz.
Tak, ale zapłaciłam bardzo dużą cenę. Tak następnego dnia musiałam odchorować. Tutaj ta wersja to już była po tym pierwszym występie, więc już było mi łatwiej, bo wiedziałam, czego mogę się spodziewać, już się tak oswoiłam. Tutaj też troszeczkę inna aranżacja, bo tam był ten utwór wykonany w oryginale.
Tak, mieliśmy też okazję, przecież Natalia Kukulska z Anną Jantar, prawda, też jeden z utworów, chyba Tyle słońca w całym mieście, mm-hmm. też był tak zrobiony, zsynchronizowany, że córka zaśpiewała z mamą, teraz ty zaśpiewałaś tą wersję, ale to dobrze, że takie utwory są, prawda, bo to jest takie nieprawdopodobne przesłanie.
Tak, przede wszystkim właśnie znaczenie tego utworu i sam ten tekst, który piękny napisała Justyna Holm, bo jeszcze chyba nie było to powiedziane. Justyna jest po prostu poetą słowa, jest cudownym człowiekiem, też bardzo wspierającym.
Pozwolisz, Julio, że jeszcze do naszej rozmowy wrócimy, ale teraz już wiadomości Radia Wnet, jest 17:00 i 42 sekundy.
Popołudnie Wnet.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, jest piątek, 20 października, godzina 17, wiadomości Wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Nazwisko następcy Liz Truss mamy poznać w ciągu tygodnia, ogłosiła odchodząca premier Wielkiej Brytanii. To efekt ustaleń z Grahamem Bradym, szefem komitetu odpowiedzialnego za wybór lidera konserwatystów. Liz Truss od wielu tygodni zmagała się z buntem we własnej partii. W popołudniu Wnet sytuację komentowała nasza korespondentka w Londynie Izabela Smolarek.
Wczoraj zrezygnowała minister spraw wewnętrznych i to był gwóźdź do trumny pani Liz Truss. Tajemnicą nie jest, że obie panie się nie lubiły. Miały sprzeczne opinie na kluczowe dla Wielkiej Brytanii sprawy. A Liz Truss wręcz ogłosiła ostatnio, że minister home office należy po prostu ignorować. Ignorować to, co mówi. Ale brak zaufania właśnie nawet w kręgach jej własnej partii narastał od wielu, wielu dni.
Mówiła nasza korespondentka w Londynie Izabela Smolarek. Liz Truss wycofała się z planu. Kontrolę nad polityką gospodarczą przejął jej nowy minister finansów. Nowy plan był sprzeczny jednak z programem, na podstawie którego konserwatyści wybrali Liz Truss na liderkę. To z kolei wywołało niepokój wolnorynkowego skrzydła partii, ale wzmocniło też niezadowolenie polityków prosocjalnych, bo nowy minister zapowiadał zaciskanie pasa. Po przybyciu do Brukseli na dwudniowy szczyt Unii Europejskiej prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że izolowanie się Niemiec jest niekorzystne dla Unii Europejskiej. Podkreślił, że jest niezmiernie ważne, by Wielka Brytania jak najszybciej odnalazła stabilność. Prezydent nawiązał do odwołania tradycyjnych dwustronnych konsultacji rządów Francji i Niemiec. Były one zaplanowane na 26 października, zostały jednak przeniesione na styczeń. Według mediów powodem są nieporozumienia między Paryżem i Berlinem w kwestii polityki energetycznej i obronnej. Prezydent Francji powiedział, powiedział, że pragnie zachować przyjaźń i sojusz francusko-niemiecki. Podkreślił jednak, że mamy przed sobą dużo pracy w tej kwestii i każdy musi najpierw pracować nad planem narodowym. Brukselski szczyt, który potrwa do piątku, poświęcony będzie między innymi najnowszym wydarzeniom związanym z rosyjską inwazją na Ukrainę oraz kryzysowi energetycznemu w Europie. Zaangażowana w pomoc w Ukrainie Fundacja Solidarności Międzynarodowej przekaże ukraińskim obrońcom i medykom 2 samochody terenowe, 300 apteczek taktycznych i wiele innych niezbędnych rzeczy, mówi prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski.
Tak, jednym z wielkich problemów w czasie wojny jest zapewnienie możliwości komfortowego w miarę porodu kobietom, które poddane stresowi wojennemu, poddane niebezpieczeństwu, stają się ofiarami tej wojny w ten sposób, że po prostu ich powrót jest niekontrolowany i przyspieszony. Opracowaliśmy zestaw pierwszej pomocy porodowej.
Mówił prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau otworzył rozpoczynającą się w Łodzi konferencję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poświęconą cyberbezpieczeństwu. W wystąpieniu szef polskiej dyplomacji podkreślił potrzebę działań na rzecz rozwoju cyberodporności, również w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Celem łódzkiej konferencji organizowanej przez OBWE jest określenie, w jaki sposób budować odporność narodową i regionalną na wszystkich poziomach. Uczestnicy będą się również zastanawiać, jak ochronić OBWE oraz państwa członkowskie i obywateli przed przyszłymi zagrożeniami bezpieczeństwa cybernetycznego. W Sudanie co najmniej 150 osób zginęło w starciach etnicznych wywołanych sporami o ziemię w stanie Nil Błękitny na południu kraju. Poinformował o tym dyrektor szpitala w miejscowości Wad al-Mahi, gdzie walki były najintensywniejsze. Wad al-Mahi leży około 500 km na południe od stolicy Sudanu. W ciągu 2 dni walk zginęły także kobiety, dzieci i osoby starsze. 86 osób zostało rannych. Walki wybuchły w zeszłym tygodniu wskutek konfliktu o ziemię między członkami plemienia Hausa a rywalizującymi grupami. Po raz pierwszy plemiona starły się w lipcu, a do początku października zarejestrowano około 149 zabitych i 124 rannych według danych zgłoszonych przez Biuro ONZ do spraw koordynacji pomocy humanitarnej. 65 tysięcy osób zostało także zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Starcia wybuchły po tym, jak członkowie Ludu Hausa zwrócili się o utworzenie władzy cywilnej, którą rywalizujące z nimi grupy postrzegały jako sposób na uzyskanie dostępu do ziemi. Lipcowe starcia wywołały również protesty w całym Sudanie, a członkowie plemienia Hausa domagali się sprawiedliwości dla zabitych. To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Kolejny serwis jutro o 7 rano. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy Słup Ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
Świt wolności. Od poniedziałku do piątku o 5 rano. I białoruskie noce, 2 godziny, poniedziałek, piątek od 23.
Now you can listen to our new podcast in English, Political Periscope. Weekly conversations with politicians, experts and journalists from around the world on politics, economy, technology and more. Find us on YouTube, Spotify, Apple Podcasts and other podcasting platforms.
To była autopromocja.
Popołudnie w net. Popołudnie Wnet.
Tak, to był wspaniały utwór, modlitwa, którą śpiewał wraz z Przemysław Gintrowski, ale także z Jackiem Kaczmarskim i z panem Łapińskim. Natomiast my cały czas kontynuujemy rozmowę w 10. rocznicę śmierci pana Przemysława Gintrowskiego. W naszym studiu wciąż Julia, córka, a już przy naszym telefonie jest pan Jacek Pechman, przyjaciel, menadżer. Witamy serdecznie na naszej antenie.
Dzień dobry, witam.
Krajobraz bez wielkiego artysty. 10 lat już. Jaki jest ten krajobraz?
Bardzo trudne pytanie. W zasadzie smutny. Smutny. Każdego roku przypominając sobie datę śmierci Przemysława Gintrowskiego, myślę, że nie tylko ja, ale i miłośnicy jego twórczości przekonują się, jak bardzo brakuje nam jego piosenek.
Ale spuścizna po wielkim artyście, po Przemysławie Gintrowskim jest nieoceniona. Czy dzisiejszy współczesny świat rzeczywiście też czerpie z tego i korzysta?
Na pewno tak. Świadczy to chociażby po pierwsze, że przybywają nowe pokolenia, które odkrywają twórczość Przemysława Gintrowskiego. Szczególnie cieszy entuzjazm odkrywania tego jego dorobku wśród ludzi młodych, licealistów, studentów. Każdego roku przekonujemy się, od 4 lat przekonujemy się o tym, podczas konkursu na interpretację piosenek Przemysława Gintrowskiego w ramach ogólnopolskiego przeglądu twórczości Barda pod tytułem Pamiątki. Zawsze po 20 zakwalifikowanych młodych uczestników konkursu z całej Polski przybywa specjalnie do Kołobrzegu, żeby śpiewać jego piosenki. I to jest właśnie piękne. To świadczy o tym, że twórczość Przemka jest ponadczasowa.
Powiedział pan na stronie właśnie pamiątki o Przemysławie Gintrowskim też takie zdanie, zacytuję: mocarz dźwięku. Był rzeczywiście mocarzem, jeśli chodzi o dźwięk, prawda, o śpiew.
Tak, nie ulega żadnej wątpliwości, że oprócz niesamowitego głosu artysty był po prostu mocarzem dźwięku, czyli te wszystkie nutki, szczególnie jeżeli tutaj weźmiemy pod uwagę muzykę filmową, to jest po prostu coś niebywałego.
Powiedział pan także o takiej ewangeliczno-herbertowskiej zasadzie: tak, tak, nie, nie. To cechowało pana Przemysława. Na czym to polegało?
Na pewno można to, dla mnie przynajmniej, jest to jakaś wykładnia tego, że nie szedł na skrót. Że świat był bardzo prosty, tak? Jeżeli ktoś nadużył jego zaufania w różny sposób i tak dalej, kończyła się znajomość.
A byli tacy, co nadużywali?
Tak, byli tacy w jego przypadku, stąd też mogłem zobaczyć po prostu, jak to powiedzenie tak, tak, nie, nie, i herbertowskie i ewangeliczne po prostu sprawdza się też u Przemka w życiu. Był bardzo uczciwym człowiekiem i po prostu nie lubił takich skrótów i nie lubił po prostu ludzi, którzy nadużywali jego zaufania. I stąd ta maksyma tak, tak, nie, nie.
naszej rozmowie przysłuchuje się będąca w naszym studiu gość specjalny Julia Gintrowska i wiem, że ma do...
Pozdrawiam.
Właśnie,
właśnie dzień dobry, Jacku. Bardzo miło cię słyszeć.
Mi wzajemnie.
Tak, no zdecydowanie się zgodzę z tym, co w ogóle powiedziałeś teraz. Tata był trochę zero-jedynkowy. Był bardzo pamiętliwy, co mi chyba, co odziedziczyłam po tacie. Nie wiem, czy to zbytnio dobra cecha. Czasami utrudnia życie. Natomiast tata był bardzo uczciwy i miał bardzo mocny kręgosłup moralny. Nie lubił cwaniactwa. I jak ludzie oszukiwali, jak Jacek powiedział, były na jego drodze niestety osoby, które no, nie zachowały się uczciwie w stosunku do taty i rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, że zakończył definitywnie kontakt z tymi osobami.
Albo nie podawał ręki.
Albo nie podawał ręki.
Mówił dzień dobry i tak dalej.
Tak.
Ale nie podawał ręki.
Ja mam jeszcze takie pytanie od strony artystycznej, zawodowej. Trzy bardzo mocne charaktery. Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński. Myślę tutaj szczególnie o tym duecie Gintrowski-Kaczmarski. Czy to była przyjaźń? Czy to było może współzawodnictwo, jeśli chodzi o nie wiem, o teksty, o ten świat artystyczny, jakkolwiek? Czy to było wspólne uzupełnianie się? Jak to możemy po latach odebrać? Bo to było trio historyczne, genialne, wspaniałe. A duet Gintrowski-Kaczmarski, no to już w ogóle absolutny top.
Praktycznie wszystko pan powiedział, że to było trio genialnie i tak dalej. Daleki jestem od znaczy to jest mój pogląd, że daleki jestem od używania słowa współzawodnictwo. Myślę, że się genialnie po prostu uzupełniali i ktoś u góry tak sprawił, że ich ścieżki się pewnego dnia połączyły i stąd powstało to trio, które no, raczej na pewno jest wartością, jedną z większych wartości w kulturze polskiej XX i XXI wieku. Natomiast każdy z nich, zarówno Jacek Kaczmarski, jak i Przemek pracowali też indywidualnie. I to jest też wartością dodatnią, tak? Także nie byli o siebie na pewno zazdrośni. Byli po prostu genialni. No.
To jeszcze mam takie pytanie na koniec, bo wiadomo, że po pierwsze zostaje po wybitnym artyście muzyka, po drugie zostają festiwale, tak jak w Warszawie jest ulica imienia Przemysława Gintrowskiego.
Już niestety nie.
Rzymowskiego, prawda?
Nie, tak, już wróciło Rzymowskiego.
Ale tak. W niektórych miejscach jest, pojawia się Gintrowskiego. W ogóle ta walka o tę ulicę to jest skandal, tak. jeden wielki.
Trochę walka, ale powiem taką anegdotę, że pomimo tego, że bardzo krótko mieliśmy ulicę Gintrowskiego, to miałam okazję spędzić na niej Sylwestra, więc przynajmniej na ulicy mojego kochanego taty miałam okazję przywitać nowy rok.
No ale ja mam też taką nadzieję, że Warszawa się tak bardzo rozbudowuje i powstają, to miasto, prawda, cały czas żyje, że absolutnie ulica Przemysława Gintrowskiego, to jest taki...
Must have.
Tak, to absolutnie. Natomiast jeszcze do pana Jacka mam pytanie, jak jeszcze możemy pamiętać i upamiętnić właśnie postać pana Gintrowskiego? Pokolenia się trochę zmieniają, młodzi teraz mają inne spojrzenie na niektóre rzeczy, innych idoli, też troszeczkę inaczej się komunikują ze sobą, ten język jest szybki, krótki, prawda, tu TikToki, nie TikToki, i jakieś inne, prawda, wynalazki. Natomiast jak my jeszcze możemy dbać o tą pamięć o panu Gintrowskim?
To jest bardzo, bardzo szerokie pytanie w swoim spektrum, bo przede wszystkim również duża w tym rola, tak przynajmniej postrzegam, jest również radia, czyli państwa.
Jesteśmy, to my jesteśmy, tak.
Żeby puszczać jak najwięcej też piosenek z gatunku poezji śpiewanej, ale i również, a w tym samym również Przemka Giętrowskiego. Poza tym, nie bądźmy tacy pesymistyczni, że w dzisiejszej dobie, kiedy rządzi naszym życiem technologia, nie ma dojścia do internetu. W tym internecie na szczęście jest tak dużo już w tej chwili piosenek Przemysła Giętrowskiego, że każdy, który będzie zapragnie posłuchania tych piosenek, to sobie je znajdzie. To jest jedna rzecz. Druga, dlaczego mówimy o ulicy, skoro w Warszawie można pomyśleć o nadaniu jakiemuś obiektowi w ogóle imienia Przemysła Giętrowskiego. Mówię tutaj o obiekcie na przykład kultury, co też może być bardzo ciekawą inicjatywą. Natomiast...
No tak.
Myślę, że doświadczenia festiwalowe, czyli konkursy, i tutaj mam nadzieję, że Julia też jakby to potwierdzi, bo miała też okazję rozmawiania z uczestnikami konkursów i tak dalej. Piękną dla nas organizatorów przeglądu pamiątki jest taka sprawa, że jest bardzo piękną tą sprawą jest fakt, że pojawiają się osoby, które zainspirowane wejściem w konkurs, wzięciem w nim udziału, odkrywają przesłanie w tekstach i piosenkach śpiewanych przez Przemysława Giętrowskiego. To jest po prostu największa nagroda, tak? Że tutaj nie w konkursach od 4 lat nie biorą udziału tylko takie osoby, które jeżdżą z festiwalu na festiwal, z konkursu na konkurs i po prostu zmagają się, raczej walczą o nagrody. Natomiast przewaga uczestników jest tych, którzy naprawdę wiedzą, co w tych piosenkach jest najważniejsze, jakie jest w nich przesłanie, wydobywają te przesłanie i po prostu śpiewają publicznie, co też nie jest łatwe. I to jest po prostu chyba najpiękniejsza sprawa.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Proponuję, byśmy teraz posłuchali jednego właśnie z tych utworów, bardzo ważnego epitafium dla Siergieja Jesienina. A pan Jacek Pechman był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie, panie Jacku.
Dziękuję, pozdrawiam.
Posłuchajmy epitafium i jeszcze wrócimy do rozmowy z panią Julią Giętrowską. To było epitafium dla Sergiusza Jesienina. Bardzo ważny utwór w twórczości twojego taty.
Zgadza się. Jest to... Po pierwsze, to jest jeden z moich ulubionych utworów. Uwielbiam. Naprawdę. Miłością wielką ten utwór. A dla taty to był taki debiutancki utwór i bardzo ważny w jego karierze, bo otworzyła mu drzwi do różnych później. No, różne ścieżki po prostu.
No tak, bo na przykład Jacek Kaszmarski śpiewał epitafium dla Włodzimierza Wysockiego, prawda?
Zgadza się.
Czy gdzieś ci rosyjscy twórcy, Wysocki był też takim bardem, powiedzmy, z tamtej strony świata, Europy, dziś niestety przeklętym, tak, z wiadomych przyczyn, ale rzeczywiście ten świat artystyczny rosyjski wtedy no, miał też wybitnych twórców i rozumiem, że to też jest taki hołd, tak, że inaczej, czy to też były pewne jakieś wzory, które gdzieś może czerpali nasi bardowie od tamtych ze wschodu?
No tego właśnie nie wiem, szczerze się przyznam. Nigdy nie miałam okazji na ten temat z tatą rozmawiać, ale wydaje mi się, że skoro wybrał Sergiusza na bohatera swojego utworu, to było to nieprzypadkowe.
To tak, to na pewno. Tak sobie rozmawialiśmy też poza anteną w tej przerwie na wiadomości w net, że też ważne jest, by wspominać naszych bliskich, też tacy, jacy byli, prawda? Że patos i to wspomnienie jest na pewno ważne, ale z drugiej strony byli naszymi bliskimi i każdy żył życiem codziennym i też właśnie chyba też te dni, w których wspominacie twojego tatę, pana Przemysława, no też po prostu, jakby to tak powiedzieć, mniej patosu, a więcej takiego życia, prawda?
Zgadza się. Oczywiście to jest ciężki dzień. Nawet jeżeli to już jest 10. rocznica, co dla mnie jest...
Czas leci.
To jak czas leci i że tu już 10 lat minęło i też miałam takie różne swoje przemyślenia, że tak naprawdę jak ja się zmieniłam przez te 10 lat i jestem ciekawa, co właśnie tata by myślał o mnie, jakbyśmy się dogadywali. Z drugiej strony bardzo by mnie to przerażało, bo mój tata miałby dzisiaj 72 no, w grudniu tak. Lata, więc tak trochę tak, ta wizja mnie tak przeraża, jak to w ogóle by wyglądało. Oczywiście z mamą zawsze ciepło i tak pogodnie mówimy o tacie i też wspominamy, Boże, przepraszam, bo takim był człowiekiem, też sądzę, że tata bardzo by nie chciał, żebyśmy ze smutkiem myślały o nim, z taką... Oczywiście jest tęsknota, ale nie rozmowa o tacie zawsze sprawia radość, bo był niesamowitym człowiekiem i trzeba o tym mówić po prostu.
Siostra też, siostra Maria, prawda?
Zgadza się.
Też ma duszę artystyczną?
Nie, Marysia poszła w zupełnie inną stronę. Też tak nie angażuje się w sprawy związane z tatą. Natomiast no taki objęła swój kierunek, po prostu inną drogę. Nie każdy musi chcieć po prostu rozmawiać, nie każdy ma taką potrzebę. Dla niektórych jest to po prostu też bolesne.
A jeszcze mam takie pytanie a propos takich rzeczy, przedmiotów, które po tacie zostały. No ten słynny futerał, prawda, który jest w muzeum. Czy gitara, czy takie rzeczy, które, nie wiem, książki na przykład, pewne rzeczy, których on używał, gdzieś zostawiliście tak jakby sobie, czy oddaliście na przykład, żeby ktoś mógł to zobaczyć, nie wiem, na przykład Muzeum Solidarności w Gdańsku, czy gdziekolwiek indziej?
Na razie tylko futerał poszedł do muzeum, natomiast resztę rzeczy trzymamy w domu. Mamy na przykład komputer Atari. Mm. Nawet nie jest w języku polskim, jest na dyskietki. No wygląda rzeczywiście No jak obiekt muzealny, co by nie mówić.
Ale na nim powstawały wybitne teksty.
Oczywiście, że tak. Teksty, muzyka.
Tato tworzył bardziej w nocy, czy w dzień, czy miał jakiś taki swój rytuał? Bo różnie z artystami jest.
Oj, to różnie. Ciężko mi tak powiedzieć. Teraz jak tak myślę, to no wieczorami też siedział, ale w ciągu dnia też jak najbardziej. W studiach też siedział właśnie w ciągu dnia, więc, ale też i wieczorami, więc tak naprawdę różnie. Ciężko mi powiedzieć. Przynajmniej jak ja już byłam na tym świecie. Może wcześniej, jak jeszcze trio grało i współpracowało ze sobą, to rzeczywiście sądzę, że mogli mieć nocne posiedzenia, twórcze posiedzenia. Sądzę, że tak.
Tak, czasami rzeczywiście ta noc sprzyjała. Tak niektórzy artyści właśnie o tym mówią, że gdzieś ta cisza nocy i ten powiedzmy zmierzch jest taki bardzo wymowny. Mam jeszcze takie pytanie, bo tato jest pochowany w Wilanowie, prawda?
Zgadza się, tak.
Jacek Kaczmarski jest pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Czy była jakaś taka idea, żeby gdzieś bliżej siebie na przykład spoczęli właśnie, na przykład w przypadku taty na Powązkach, bo tam jest wielu, wielu wybitnych Polaków właśnie tam jakby swoje miejsce. Czy nie miało to absolutnie dla rodziny znaczenia?
Nie, od razu po śmierci taty postanowiłyśmy, że z mamą, że tata zostanie pochowany w grobie rodzinnym, tam gdzie spoczywa mój dziadek i moja babcia. I też to jest też dla nas blisko, więc jakoś tak od razu wybrałyśmy to miejsce.
Tak, to jeśli ktoś rzeczywiście będzie w pobliżu, zachęcamy, żeby zobaczyć, zajść, zapalić lampkę. Ktoś jest na Alei Zasłużonych, to rzeczywiście łatwo trafić na grup Jacka Kaczmarskiego. Też obok inni wybitni Polacy. Kończymy to spotkanie, chociaż mógłbym z tobą rozmawiać jeszcze pewnie kilka godzin, ale tak się nie da.
Tak się miło rozmawia.
Tak się miło rozmawia. Czekamy też na twoją twórczość. No geny masz naprawdę wybitne.
Dziękuję.
Więc jeszcze zostańmy z muzyką twojego taty.
Jak najbardziej.
Zostańmy. To też jest taki dzień, żeby rzeczywiście słuchać, ale nie tylko. No nie tylko przy okazji okrągłych rocznic, ale w ogóle. Tak jak właśnie choćby mówił też przyjaciel, prawda, pan Jacek, że no żebyśmy sięgali po nią, żeby też były...
Tak.
Były te utwory w radiu, a akurat nasze radio, Radio Wnet, bardzo często sięga po takich wybitnych właśnie twórców, też z tej piosenki artystycznej, aktorskiej, bo trzeba, tak? Bo my to też jesteśmy im winni.
No tak, oczywiście, że tak. Poza tym, co by nie mówić, te utwory w naszych dzisiejszych czasach są bardzo aktualne, więc warto słuchać i nawiązywać do teraźniejszości z nimi.
To teraz taki utwór Powrót. Masz jakąś genezę tego utworu?
Genezę? Nie mam genezy tego utworu. Nie mam też żadnej anegdoty niestety, ale jest to przepiękny utwór. Jeden też wydaje mi się, że z bardziej lubianych. I o dziwo to właśnie nie jest ta chrypa, to nie jest ta strona taty mocna, tylko właśnie ta delikatna, którą ja szczerze mówiąc chyba gdzieś... bardziej lubię? Znaczy, nie chcę powiedzieć, że bardziej lubię, to tak może niekoniecznie, ale którą bardzo cenię i właśnie to jest utwór, gdzie pokazuje się ta jego wrażliwość i to jego serce.
To tym utworem pożegnajmy się w 10. rocznicę śmierci Przemysława Gintrowskiego. Naszym gościem była Julia, córka. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, bardzo było mi miło.
Pamiętajmy, słuchajmy Przemysław Gintrowski. I to wszystko w Popołudniu Wnet. Także z mojej strony Grzegorz Miłko i do usłyszenia.